Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Online. Dziś będzie bardzo interesująco, bo sponsorem tego odcinka jest litera S. Jak seks. Będzie się działo, bo będzie między innymi o tej książce Potęga zabawnego seksu autorstwa Joanny Keszki, która jest u nas w studiu. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam.
Joanna Keszka, jak przedstawiana jesteś trenerka kreatywnego seksu.
Tak.
I właścicielka barbarella.pl.
Tak, to jest moja strona i tam są wszystkie informacje o mnie. Barbarella.pl spina to wszystko, czym się zajmuję, bo ja, mówiąc o swojej działalności, przedstawiam się w ten sposób, że zajmuję się prostą matematyką. Otóż, jeżeli do łóżka, do sypialni idzie dwoje dorosłych osób...
Albo troje.
Okej, na razie... Na razie skupmy się na dwójce. To moja działalność polega na tym, żeby z tej sypialni wyszło również dwoje dorosłych osób, ale żeby obie osoby były zadowolone. Żeby obie osoby, które brały udział w zabawie erotycznej, miały z tego przyjemność.
Asiu, zaraz porozmawiamy o zabawach erotycznych, bo to są moje ulubione zabawy. Będzie też o tej książce, ale najpierw chciałem przeczytać SMS-a, którego od ciebie dostałem i który stał się właściwie przyczyną twojej wizyty tutaj. Cześć. Chciałem zaproponować temat z mojej działki. Seks jako narzędzie polityczne. W tym specjalizuje się Kościół i konserwatywni politycy. O wykorzystywaniu seksu do straszenia i żerowania na
zasianym już
strachu. Kto ma kontrolę nad seksem, ten ma władzę. Mamy w Polsce wojnę o władzę i o seks, który jest skutecznym narzędziem w tym starciu. Kościół i konserwatywni politycy nie biorą jeńców. Kobiety, jeśli mają seks, mają się bać. Minister Czarnek naukę o stosowaniu seksu w celu zawstydzania i represjonowania wprowadza do szkół jako priorytet w przyszłym roku szkolnym. Zależy mi, żeby pokazywać temat seksu w Polsce także z tej perspektywy, bo to ważny temat. Demonstrowanie władzy nad kobiecymi ciałami jest demonstracją siły. I dlatego tutaj się spotkaliśmy. Oczywiście możemy też rozmawiać tylko i wyłącznie o seksie, ale myślę, że to, co napisałaś w tym SMS-ie, jest szalenie ważne i zacznijmy od tego. Seks a polityka w Polsce. Jak ty na to patrzysz jako trenerka kreatywnego seksu?
Wiesz, kiedy zaczęłam zajmować się tematem kobiecej perspektywy w polskich rozmowach na temat seksu, nie sądziłam, że to mnie poprowadzi w stronę polityki. Myślałam, że będę mówiła właśnie o jakichś nowościach związanych z zabawami erotycznymi, że będę informowała na temat tego, jak funkcjonują nasze ciała, ale odkryłam, że mówić w Polsce o seksie i nie mówić o Kościele i o polityce, to jest tak jak nic nie mówić, bo Kościół i konserwatywni politycy, czyli prawie wszyscy w naszym kraju, zdobywają i umacniają swoją władzę właśnie za pomocą seksu. Zresztą sam wiesz, że Kościół jest wytrawnym graczem. To jest prężna organizacja z wielowiekowym doświadczeniem i oni wiedzą, co się liczy. I zobacz, co się dzieje w tej chwili w Polsce z seksem, z tematem seksu. Oficjalnie mówi się, że nie ma edukacji seksualnej w szkołach, co jest kłamstwem, ponieważ my mamy w szkołach edukację seksualną, my mamy w szkołach kościelną edukację seksualną.
Czyli nie ma edukacji seksualnej.
Jest kościelna edukacja seksualna.
Czyli nie ma. Znaczy, ja się będę upierał, że nie ma. Znaczy, ja wiem, do czego zmierzasz, ale nie wprowadzajmy też w błąd, uważam, części naszych widzów, bo to nie jest żadna edukacja seksualna. Znaczy, to jest zaprzeczenie edukacji seksualnej.
Zaprzeczenie edukacji seksualnej, ale te informacje, które przekazywane są przez Kościół dzieciom i młodzieży, są jedynymi informacjami na temat seksu, ciała, nagości, związków, jakie docierają do naszych dzieci. I ta edukacja, ty nie używasz słowa edukacja seksualna, ja uważam, że to jest jednak kształtowanie...
No to nazwijmy antyedukacja.
przekazywanie może kościelnej wiedzy na temat seksu. Nie, może tak, w ten sposób pójdźmy na kompromis, bo...
Ale to też nie jest przekazywanie kościelnej wiedzy, bo księża wiedzą dużo więcej o seksie niż przekazują. Są hipokrytami.
Tak,
wielu z nich nie dochowuje celibatu i to bez względu na to, czy są heteronormatywni, czy nie.
Tak, ale to jest inna historia, bo jeżeli chodzi o informacje, jakie sprzedawane są społeczeństwu, to Kościół mówi jednym głosem. Tak. I tutaj jest...
Seks tylko do celów prokreacyjnych.
Tak, tylko i wyłącznie do celów prokreacyjnych. Związki to jest mężczyzna i kobieta tylko i wyłącznie, czyli mamy seks już wykorzystywany jako narzędzie do szczucia na inne osoby. No bo jeżeli od małego uczy się dzieci, że małżeństwo, związek to jest mężczyzna i kobieta, to tym samym osoby nieheteronormatywne stawia się
ale
już
też mi się wydaje,
jako...
że jest wpajanie, że seks nie tylko jest czymś wstydliwym, ale czymś niedobrym.
Grzesznym. Tak.
Wiesz, masturbacja to jest grzech śmiertelny. W ogóle zabawiałaś się sama ze sobą, idziesz do piekła.
Ale tych grzechów śmiertelnych jest masa. Ja, Tomku, miałam tą, powiedzmy, nieprzyjemność przejrzeć podręczniki do religii, z których się uczą dzieci w szkole. To był koniec podstawówki, gdzieś zaczyna się intensywnie pojawiać ten temat seksualności, rodziny. I tam były historie, informacje dotyczące głównie dziewczynek i kobiet. I ta właśnie zaborczość Kościoła w przestrzeni seksualnej dotyczy głównie zawłaszczania ciał i seksualności dziewczynek i kobiet. I tam jest napisane wyraźnie...
No bo kobiety rodzą.
Tak. W podręcznikach jest napisane wyraźnie, że wstydliwość to jest narzędzie dziewczynek i kobiet do radzenia sobie w przestrzeni seksualnej. To jest perfidnym kłamstwem, bo wstydliwość, wstyd to jest coś, co nam zamyka dziewczynom i kobietom usta. Coś, co powoduje, że my jesteśmy łatwiejszymi ofiarami. A tam w podręcznikach do religii jest opisywane, że wstydliwe dziewczynki nie narażają się na przemoc.
Wstydliwe, cnotliwe.
Wstydliwe, cnotliwe, tak? Takie, które potrafią zachować godność, bo tam jest jeszcze takie hasła jak zachowanie godności. Zachowaj, dbaj o swoją godność. I zobacz, jakie to jest perfidne narzędzie, bo za przemoc, której doświadczają dziewczynki i kobiety, odpowiedzialność przerzucane są na nas.
Dokładnie.
Tak? Bo jeżeli nam się coś wydarzyło, to znaczy,
że... Bo to się źle ubrałaś, tak, byłaś zbyt wyzywająca, nie byłaś wystarczająco cnotliwa, skromna i tak dalej.
Sprowokowałaś, bo tam jest to słowo sprowokowałaś. I Kościół, no Kościół to jest konserwatywna organizacja i żywi się tym konserwatywnym spojrzeniem na kobiecość, na męskość.
Ale dobrze, ale zobacz, Kościół odnotowuje olbrzymi odpływ młodych ludzi. I czy nie jest tak, że Kościół, ale też politycy, którzy stawiają, zresztą badania pokazały, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo słabe notowania wśród kobiet i bardzo słabe notowania wśród ludzi młodych. Czy w dzisiejszych czasach, wiesz, kiedy jest internet, kiedy młodzi ludzie uczą się seksu z internetu, co też nie jest dobre, bo uczą się zazwyczaj seksu w oparciu o filmy pornograficzne, a to...
No to teraz ja się wtrącę, że film pornograficzny nie jest edukacją seksualną.
Nie jest,
absolutnie.
Nie, ale mówię, że się uczą w oparciu o to, oglądają i wyobrażają sobie, że tak wygląda, albo tak powinien wyglądać seks normalny, a to wcale normalne nie jest.
To jest po prostu film.
Ale do czego zmierzam? Czy nie jest tak, że w dzisiejszych czasach, nawet w najbardziej konserwatywnym społeczeństwie, czy też rządzonym przez konserwatywnych polityków, nie da się odciąć młodych ludzi od seksu, od spraw seksu i tak naprawdę to politycy tracą, bo ty w tym SMS-ie stawiasz tezę, że kto jakby panuje nad tą sferą seksualną, ten ma władzę.
Tak, zdecydowanie tak jest.
Myślisz, że rzeczywiście tak jest?
Tak, myślę, że sytuacja, którą teraz mamy w Polsce, czyli to, że mamy jedną z najostrzejszych ustaw antyaborcyjnych w skali świata w tej chwili, to, że jesteśmy jedynym krajem europejskim, gdzie dziewczyny i kobiety nie mają dostępu do tabletek dzień po bez recepty. Jesteśmy jedynym krajem europejskim, gdzie mężczyźni mają dostęp do środków na potencję bez recepty. I I co to powoduje, tak? Że na przykład przyjrzyjmy się właśnie temu, że dziewczyny i kobiety nie mają dostępu do tabletek Jimpo, a mężczyźni mają dostęp do tabletek na potencję bez ograniczeń. To powoduje, że w społeczeństwie wzmacnia się przekonanie, że mężczyźni mają monopol na rozum, władzę i na decydowanie o tym, co się będzie działo
ta
z kobiecymi
znana
ciałami.
Tabletka, której nie chcę tutaj reklamować, to jest, zdaje się, na receptę.
Tak, ale jej, powiedzmy, nie wiem, odmiany, zamienniki, tak? Są dostępne bez recepty. Można sobie kupić, nie będziemy tutaj wymieniać nazw tych środków, ale można sobie wejść do apteki i bez problemu kupić. I o czym to świadczy? Otóż świadczy to o tym, że jakoby dziewczyny i kobiety w Polsce są nieodpowiedzialne, głupie, że jeżeli im się da te tabletki, wiesz, bez recepty, to będą po prostu, wiesz, biegać nago po ulicach, bzykać się z hydrantami i brać garściami, wiesz, te proszki po prostu, bo są takie głupie i takie są nieodpowiedzialne. A mężczyźni to oni są mądrzy, oni są odpowiedzialni, oni będą potrafili sobie poradzić, wiesz, z używaniem.
To jest oczywiście bzdurą, absolutnie.
Tak, ale zobacz, jak to wykracza poza sferę seksualną, to to ustanawia rolę w społeczeństwie, tak? Mężczyźni są ci mądrzejsi, ci, którzy wiedzą lepiej, którzy potrafią podejmować mądre, odpowiedzialne decyzje. Kobiety to są te głupsze, które trzeba kontrolować, które trzeba ograniczać, które są same sobie winne złych rzeczy, które inni dla nich przygotowali. I to jest, Tomku, najbardziej niebezpieczne. I wiesz, ty mówisz, że młodzi się odwracają.
No buntują się.
Mam nadzieję, ale ustawa antyaborcyjna ma się bardzo dobrze i cały czas jest wiesz, ograniczany dostęp kobiet do dobrego traktowania.
Że bez względu na to, jak długo będzie rządził PiS, to w końcu władzę odda, bo taka jest kolej w demokracji.
No ale zaraz, będzie zamiast PiSu? To PO? PO też, za PO też ustawa...
Ale moim zdaniem wahadło pójdzie w drugą stronę, więc znaczy oczywiście to nie rozwiązuje problemu dziś. Pewnie tysięcy kobiet, które mierzą się z tym problemem. I to nawet nie chodzi mi o jakieś takie przypadki, gdzie ktoś chciałby, jak to się mówi, z przyczyn społecznych, tak? Takie też było określenie, aborcja z przyczyn społecznych. Ale kobiety, które już są sygnały, które miały jeszcze do niedawna wskazanie i możliwość przeprowadzenia tej aborcji, dzisiaj lekarze odmawiają, bo się obawiają problemów. I tak, zgadzam się z tą, jest to gigantyczny problem i do tego polscy dyplomaci, którzy w Czechach próbują interweniować, żeby Czesi nie przyjmowali pacjentek z Polski w klinikach aborcyjnych, co jest w ogóle chore, nie chcę używać ostrzejszych słów. Tylko, dobrze, znaczy, bo możemy sobie narzekać, tak?
Nie,
znaczy,
ja
ty, bo ty też narzekasz na ministra Czarnka i słusznie.
Ja nie narzekam, wzywam do tego, żeby po prostu zobaczyć, jak sprawnie Kościół i konserwatywni politycy grają tą kartą seksualną, tą edukacji seksualnej. A tak zwani liberałowie w Polsce, wiesz, nie przejmują pałeczki. Prawa seksualne kobiet to są jakieś takie, wiesz, mało poważne prawa. Kto, wiesz, cały czas jest tak, że są inne, ważniejsze sprawy. Że są, wiesz, honor, ojczyzna, pieniądze, piłka nożna, wiesz, takie męskie sprawy. To są ważne sprawy. Prawa kobiet, wiesz, prawa seksualne kobiet to już w ogóle śmieszne. Wiesz, gdybym gdziekolwiek się pojawiła na forum publicznym...
Jesteś na forum publicznym.
Ale na forum politycznym, powiedzmy, i powiedziałabym, że czas stanąć po stronie kobiet, które chcą mieć przyjemność seksu, to by wszyscy pojechała, tak? O jeden orgazm za daleko. Co to jest?
Znaczy, ja staję obok ciebie, proszę bardzo.
Cudownie, cudownie. Właśnie z tą nadzieją tutaj przyszłam. Wiesz?
Nie, uważam, że prawo do orgazmu prawem każdego człowieka.
Absolutnie. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że ten kraj potrzebuje kobiecych orgazmów, że zmiany...
Ale męskich też, żeby było jasne.
Ale wiesz...
Ja wiem, że łatwiej jest o męski orgazm. Okej, za chwilę o tym będziemy rozmawiać, ale nie stawiajmy też w opozycji, no bo jeśli z sypialni ma wyjść dwoje zadowolonych ludzi, choć ja powtarzam, może wejść tam troje na przykład.
To troje to gdzieś...
No dobrze, czworo, no okej.
Okay,
no. Ale uważam, że nie należy, wiesz, nie należy przeciwstawiać orgazmu męskiego kobiecemu. Trzeba zadbać o to, aby oboje partnerów w przypadku heteroseksualnego związku wyszło usatysfakcjonowane.
Ale ja jestem ostatnią osobą, która by przeciwstawiała kobiece orgazm.
Nie, bo tak się, jak ja zwróciłem uwagę na męski orgazm, to tak, wiesz.
No. No bo po prostu mężczyźni idą do łóżka po orgazm. Gdyby, wiesz, powiedzieć ci, Tomku, idź do łóżka, będziesz miał seks, ale nie będziesz miał orgazmu. To prawdopodobnie powiedziałbyś, to po co ja mam tam iść?
Ale widzisz, jak mnie źle oceniłaś?
Jak to? To nie idziesz do łóżka po orgazm?
Nie, oczywiście, że idę też, ale mieliśmy kiedyś taką... A dobrze, nie wiem, czy powinienem mówić, bo nie wiem, czy Ania mi pozwoliła. Ale kiedyś tak, zdarzyło się, że chodziło o to, żeby moja żona miała, a ja rezygnowałem.
Okej, okay, jasne. Bo tak ustaliliście. To jest w ogóle bardzo fajna zabawa, że wiesz, raz skupiamy się na jej przyjemności, a następna zabawa erotyczna skupia się na jego przyjemności. I to też jest fajne, bo wiesz, kompromisy w łóżku nie zawsze się sprawdzają. Czasami po prostu skupiamy się na jednej osobie, a czasami się skupiamy na drugiej. Ale to jest zupełnie inna historia niż to, że ty się umówiłeś z Anią, że tutaj bawimy się dla niej, a potem bawimy się dla ciebie.
Nie, będziemy musieli to wyciąć. Nie żartuję.
Niż, tak, niż to, że wyobraź sobie, że około 70% kobiet, i to bez względu, wiesz, na kraj, deklaruje, że orgazmy miewa czasami.
Smutne życie.
Bardzo. Kobiety... Wiesz,
ale to wynika z tego, powiedz mi, czy to wynika z tego, że faceci nie wiedzą, jak zaspokoić kobiety, czy też kobiety nie potrafią poprowadzić na przykład swojego partnera?
To wynika z tego, że my, szczególnie w Polsce, uprawiamy, kochamy się na męskich zasadach. I jesteśmy tego uczeni od bardzo wczesnego dzieciństwa, że męskie potrzeby to są te ważniejsze. Tego się uczymy wszyscy szybko. Ale potem, wiesz, przychodzi tak zwana wiedza naukowa. Czwarta klasa szkoły podstawowej, lekcje biologii, uczymy się o rozmnażaniu. I kiedy przechodzimy do rozmnażania człowieka, to są fazy, że jest potrzebny wzwód, potem jest penetracja i potem jest wytrysk.
I po sprawie.
No, tak. Ale jest to...
No nie, w kontekście zapłodnienia.
Zapłodnienia, no właśnie. I zauważ, że mówiąc o rozmnażaniu, czyli o jednej z funkcji seksu, mówimy o męskiej przyjemności. Bo wzwód, penetracja, wytrysk to są elementy męskiego orgazmu. I możemy przekazywać dzieciom i młodzieży bardzo dokładne informacje na temat rozmnażania, bardzo dokładne informacje na przykład na temat antykoncepcji, bardzo dokładne informacje na temat zapobiegania chorobom wenerycznym i możemy ani słowa nie powiedzieć o kobiecym orgazmie, bo spotykam się z wieloma osobami i rodzicami i też osobami, które zajmują się edukacją seksualną w szkołach, które nie używają w rozmowach z dziećmi i z młodzieżą słowa łechtaczka.
Nawet żeby bardzo... nie seksualizować dzieci.
Tak, nawet bardzo osoby, które deklarują, że są bardzo otwarte, w sytuacji, kiedy ja mówię, że podstawowymi elementami edukacji seksualnej powinno być przyjemność i konsensualność, to uważają, nie przesadzam z tą przyjemnością, tak? Nieprzyjemność, to mamy rozmawiać z młodymi dziewczynami o przyjemności. Mówię o przyjemności dla chłopaków, rozmawiacie o polucjach, tak? To jest rzecz, którą wszyscy mamy omówioną, tak? O wytryskach, to wiadomo, tak? Chłopcy znają swoje penisy. Wy jesteście w kontakcie ze swoimi penisami kilka razy dziennie. To jest coś absolutnie naturalnego dla was. Większość mężczyzn jest bardzo dumna ze swoich penisów i to też jest fantastyczne. Ale wyobraź sobie sytuację odwrotną, kiedy masa kobiet, z którymi się spotykam i z którymi rozmawiam, nigdy w życiu nie widziało swoich wagin.
A może od tego trzeba zacząć edukację kobiet, żeby potrafiły się na przykład masturbować.
Znaczy ja, wiesz, zacznijmy od podstaw, od mówienia, że przyjemność zarówno kobiety, jak i mężczyzny jest sprawą absolutnie podstawową w seksie. Jeżeli nie ma tej przyjemności, dla kobiety czy dla mężczyzny, żeby nie było, że ja tutaj kogokolwiek wykluczam, chociaż polscy mężczyźni raczej idą do łóżka po orgazm, to warto się zastanowić, co tu się właściwie dzieje. Bo jeżeli nie ma przyjemności dla kobiety, to najprawdopodobniej tam jest demonstrowanie władzy, tam jest manipulacja, tam jest przemoc. Żeby nazywać rzeczy...
A nie jest tak dobrze, ale ja wrócę do początku naszej rozmowy, że jest też to, że ta kobieta, wcześniej będąc dziewczynką, nie została wyedukowana odpowiednio. I być może ona nawet nie wie, że może mieć coś takiego jak orgazm. Być może wydaje jej się, że orgazm to jest, nie wiem, to, że się zmęczyła trochę w trakcie tego seksu. Że ona może nawet, wiesz, o co mi chodzi, znaczy, że, bo okej, ty sięgasz po takie rzeczy bardzo ważne, które też istnieją w związkach i są olbrzymim problemem. Ale wiesz, zastanawiam się nad tym, na ile to wynika z tego, co dziewczynki wynoszą z domu, ze swojego środowiska, gdzie o tym się nie rozmawia, gdzie jej matka, jej babka,
jej ojciec, jej dziadek
nie zgłaszała pretensji o to, że nie ma orgazmu. Więc skąd ona ma w ogóle wiedzieć, że może domagać się czegoś takiego jak orgazm?
Znaczy, oczywiście, że jest tak, że nasza...
Znaczy, wiesz, bo teraz trochę przerzucasz odpowiedzialność na facetów, którzy są poddani, poczekaj, tej samej edukacji.
Nie przerzucałam odpowiedzialności na facetów.
Bo mówisz o sytuacjach przemocowych różnych i okej, takie też są. Ale skąd ten facet, który jest edukowany tak jak dziewczynka, co więcej jest edukowany, co sama powiedziałaś, do tego, żeby włożyć... dokonać, co ma dokonać, wyjąć i po sprawie. Skąd on w ogóle ma wiedzieć, że on ma zapewnić swojej partnerce jakąś przyjemność? I jak ją zapewnić?
Nie zapewnić. To też jest, wiesz, właśnie złe mówienie, bo mężczyzna nie jest odpowiedzialny za przyjemność kobiety. Mężczyzna jest odpowiedzialny za to, żeby kobieta czuła się swobodnie, żeby czuła się bezpiecznie, żeby czuła się akceptowana, żeby ze względu na to, że powie tak, chcę tego, zrób mi to, albo powie nie, nie chcę tego, to zostanie usłyszana. Od tego jest mężczyzna. A kobieta jest od tego, żeby poznawać swoje ciało, żeby odkrywać, czego chce i komunikować swoje potrzeby. Wiesz, na tym polega prawdziwa edukacja seksualna. Na tym, że my patrzymy na kobietę i mężczyznę w łóżku jako na dwa autonomiczne podmioty. To jest ta słynna podmiotowość, o której się dużo mówi, ale niewiele osób wie, na czym to naprawdę polega. Podmiotowość polega na tym, że ja, kobieta, ja, Joanna, jestem dorosłą osobą, która ma ciało, ma także cipkę, znam swoje ciało albo jestem w trakcie poznawania swojego ciała i ja jestem odpowiedzialna za swoje orgazmy. Nie mężczyzna, ale mężczyzna jest od tego, żebym ja czuła się bezpiecznie, żebym ja czuła, że moje ciało, moje potrzeby nie zostaną wyśmiane.
Przepraszam,
wiesz?
Że tutaj stanę po stronie mężczyzny.
Ale dlaczego,
doświadczenie mężczyzny.
Ale dlaczego uważasz, że ja jestem przeciwko mężczyznom?
Nie, tylko mówię, że to może pomóc kobiecie, prawda?
Co?
W osiągnięciu orgazmu.
Ale co?
Doświadczenie mężczyzny.
No tak. Otwartość jest potrzebna, bo wiesz...
A doświadczenie nie.
Każda kobieta jest inna.
Ale ja nie mówię, że jest wzór na to, ale...
No nie ma,
ale tak. Umiejętność, że tak powiem właśnie, zachowania się.
Ale co, umiejętność seksualnego na przykład?
Na przykład.
A, nie, no pewnie, to absolutnie, wiesz, mężczyzna, który chce poszerzać swoje doświadczenia w tym zakresie, jest zawsze mile widziany, tak?
Ale gdzie jest mile widziany?
Kobiecej sypialni.
Dobrze. Nie, ale dlatego mówię, że wiesz, że ta edukacja przekłada się i na dziewczynki, i na chłopców.
Tak.
U którym też się w głowie wkłada im do głowy bardzo prosty schemat. Jak to funkcjonuje, prawda?
Znaczy oczywiście, wiesz, patriarchat to jest taki system, który najpierw uderza w kobietę, ale rykoszetem zawsze dostaje też facet. Bo tak naprawdę to jest układ, na którym korzystają mężczyźni, którzy mają władzę i pieniądze. Takich jest zawsze mniejszość. Oni są w kościele, oni są w polityce, ale w takim codziennym życiu jest ich mniej. I spójrzmy na to z drugiej strony. Żaden mężczyzna nie będzie w łóżku wolny z kobietą, która wolna nie jest. I to danie kobietom swobody jest kluczem do wolności, do swobody, do uwolnienia się od poczucia winy, wstydu i grzechy zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Dlatego ja mówię, że my wszyscy potrzebujemy kobiecych orgazmów. Ale ja rozmawiam z kobietami i one mówią, że boją się powiedzieć o swoich prawdziwych potrzebach swojemu partnerowi.
Dlaczego?
Bo że spotkają się z odrzuceniem. I to często, wiesz, ten schemat jest taki, że kiedy ona się odważy i spróbuje coś innego zrobić w sypialni, to słyszy, to ja ci nie wystarczam, tak? Tak, albo o, poprzednie dziewczyny nigdy nie narzekały. Więc kobieca otwartość jest odbierana jako atak na męskość. To też jest, wiesz, kolejne
no dobrze,
patriarchalne
pytanie,
narzędzie.
Czy trzeba z takim facetem chodzić do łóżka i w ogóle być z takim facetem?
No, wiesz, widać, że dawno nie byłeś na rynku polskich facetów, wiesz?
W ogóle nie byłem. W ogóle nie byłem, ale dobra, okej. Okay, no, rozumiem, że nie masz czego wybierać, tak?
No.
Według ciebie.
Znaczy, to też on, wiesz, to też nie jest tak, że facet, który to mówi, to jest po prostu zakapiorem, który idzie do łóżka i rozpina rozporek, bo on chce kontrolować i pokazywać swoją władzę nad kobietami. Ale wchodzi w tą rolę, że seks to jest przestrzeń dla mężczyzny. My w ogóle jesteśmy tak uczeni, że wiesz, seks to jest taki plac zabaw dla mężczyzn, a dziewczyny, kobiety, nie, one mają inne ważniejsze sprawy. My mamy się podobać przede wszystkim. Mhm. Mamy się podobać, mamy być miłe. O, masa kobiet przychodzi do mnie, żeby się dowiedzieć, jakie są, wiesz, sztuczki, żeby zadowolić faceta. Ja mówię, zobacz.
To nie jest skomplikowane.
Odkryj, czego ty sama chcesz. Kobieta, która się dobrze czuje w łóżku, jest najlepszą rzeczą, wiesz, którą może spotkać faceta.
Nie no, ale faceci są w bardzo prostej konstrukcji, tak bym powiedział.
Nie, to nieprawda. Kobiety też są bardzo prostej konstrukcji. Tyle tylko, że ten wzorzec seksualności, który my znamy i z filmów romantycznych, i z filmów i z filmów pornograficznych, bo to jest dokładnie ten sam, czyli że jemu stanął, on jej włożył i ona omdlała z rozkoszy, to jest męski wzorzec seksualności. I my go znamy, właśnie w filmach go oglądamy, na plakatach, w gazetach. A ten kobiecy wzorzec seksualności jest bardzo prosty, ale my go nie znamy. I przez to on się wydaje taki dziwny, trudny. Wiesz, kobieca seksualność jest bardzo fizjologiczna. My, kobiety, mamy łechtaczki. Ja wiem, że ty znasz się na łechtaczkach, ale...
Źle to zabrzmiało. Źle. Źle. No dobra, jedziemy dalej.
Tak mi powiedziałeś.
A ty uwierzyłaś na słowo?
No widzisz, jaka ja jestem, już otwarta. No widzisz, łatwa i otwarta.
Dobrze, Jasiu.
Historia z łechtaczkami wygląda w ten sposób, że łechtaczki to jest jedyny organ, jedyny na mapie ludzkiego ciała, który jest stworzony tylko i wyłącznie do odczuwania przyjemności. Nie ma żadnej innej funkcji. I łechtaczki są podobne do penisów. Bo tak jak penisy, powiększają się, kiedy kobieta jest podniecona. I tak jak penisy mają na żołędzi najwięcej zakończeń nerwowych. Tyle tylko, że łechtaczki są większe od średniego penisa, bo to jest mniej więcej w stanie wzwodu. Łechtaczka ma 7 cm z jednej strony, 7 cm z drugiej, więc te 14 cm, no to taki, powiedzmy, no taki średniej wielkości europejski penis. Problem polega na tym, że wiele osób myśli, że łechtaczka to jest ten guziczek, który jest tutaj
a
na zewnątrz.
A to nie tylko to.
To jest wierzchołek. I często, kiedy ja mówię na swoich warsztatach masturbacyjnych o żołędzi łechtaczki, to kobiety mówią, o, tylko nie to. Bo wiele z nas doświadczyło czegoś, co nazywam brutalizacją łechtaczek. Trafiliśmy na zaangażowanego partnera, który przeczytał o łechtaczkach. Tak? I zobaczył guziczek. I bach, po prostu prosto na guziczek. A tam jest najwięcej zakończeń nerwowych. I wierzchołek łechtaczki zostawiamy na koniec. zajmujemy się odnogami, które są niewidoczne. I te odnogi są tak niesamowicie wymyślone przez Matkę Naturę, że one oplatają pochwę na zewnątrz i oplatają ją również od wewnątrz. I dlatego teraz na szczęście już się nie mówi o orgazmach pochwowych, łechtaczkowych. To na kolejną rozmowę po prostu ta historia Freuda.
Nie był doświadczony.
No, wymyślał takie... To jest dowód na to, jak można seksualność wykorzystać, naszą seksualność kobiecą przeciwko nam. Więc rozmasowujemy te łechtaczki. Mężczyźni w dobrej wierze często robią, pocierają, tak? Bo oni lubią pocieranie. I chcą się odwdzięczyć i też pocierają. No ale łechtaczka to nie jest penis na lewą stronę, więc najpierw spróbujmy rozmasować. To jest niesamowite, żeby myśleć o pochwie, że to jest organ, który czeka na dobry dotyk. Taki masaż. I wtedy ta łechtaczka się powiększa. Bo problemem kobiet w sypialni jest to, że mężczyźni za szybko wkładają. W momencie, kiedy pochwa, kobieta jeszcze nie jest gotowa. A kiedy my się otwieramy, wiesz, na tego penisy, tak jak stokrotki do słońca, to...
Jak różyczki.
Na przykład. No,
wiesz, no wiem.
To wtedy wszystko idzie łatwo, prosto i przyjemniej. I nagle się okazuje, że nasza kobieca seksualność nie jest skomplikowana. I jeżeli ktoś chce, czy to kobieta, czy to mężczyzna, poczuć siłę łechtaczek, siłę kobiecej seksualności, to niech zapomni o filmach porno i niech zapomni przez chwilę o filmach romantycznych i na przykład pozwolić kobiecie ocierać się o cokolwiek, o penisa, o udo, o poduszkę, o wibrator, o palec, co jej się spodoba. I nagle się okazuje, że to ocieranie się jest wystarczającym bodźcem. To jest bardzo proste, ale do ocierania nie potrzeba penisa, prawda? On się przydaje, ale nie jest konieczny.
I tutaj smuteczek.
I tu się zaczyna problem. Jak to? Jak to? Seks bez penisa? No jak? Ja zawsze mówię, że demokracja bez wiedzy o łechtaczkach to jest falusokracja.
Falusokracja, bardzo fajne.
No, ja zawsze mówię fajne rzeczy.
Ale bardzo fajne, naprawdę, nie słyszałem tego.
Wiesz, to jest naprawdę... Spotkajmy się, niech te przyjazne penisy spotkają się z tymi gościnnymi cipkami, a nie, że wiesz, po prostu nie potrafimy spojrzeć poza czubek penisa. Przychodzą do mnie mężczyźni i rozmawiamy sobie na temat właśnie kobiecej seksualności.
Ale to właśnie tym się zajmujesz jako trenerka kreatywnego seksu?
Czy ja prowadzę spotkania i warsztaty i piszę artykuły.
No dobra, ale powiedz, powiedz o facetach, no bo to jest też ciekawe.
Przychodzą, tak, i się chcą czegoś dowiedzieć, bo są fajni faceci. To ja jestem ostatnią osobą, która by twierdziła, że w Polsce nie ma fajnych facetów. Ja prowadziłam butik też z gadżetami i tam przychodzili tak sympatyczni mężczyźni, że moja wiara polskich mężczyzn wzrosła. Naprawdę. Ja ich spotykałam i przychodzili, no i co można zrobić? Więc ja mówię, po pierwsze, kiedy ona coś proponuje, uśmiechnij się. Na pewno ci się żadna krzywda nie stanie w momencie, kiedy jakaś kobieta chce eksperymentować w sypialni. Wytrzymaj ten strach, ten niepokój, tak? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że mężczyzna jest aktywny w sypialni, a kobieta to jest ta, która... jakby odbiera przyjemność, gdzie mężczyzna jest odpowiedzialny za jej przyjemność. I mężczyźni się boją tych aktywnych kobiet, bo my się boimy rzeczy, których nie znamy. To jest jakby naturalne, tak? Więc ja mówię, uśmiechnij się, poczekaj, na pewno ci się nie stanie krzywda. A druga rzecz, zapytaj. Pytania to jest znak rozpoznawczy dobrego kochanka. Kiedy mężczyzna nie zakłada, że wie wszystko. Jak ja, wiesz, spotykam jakichś facetów, którzy mówią, wiem o kobiecej seksualności wszystko, wiem. Mm-hmm. I czasami ciągnę temat i mówię, co wiesz? O, seks oralny, analny, pozycja taka, śmaka i owaka. Myślę, czyli wiesz, jak włożyć i wyjąć. Tak? Wielka mi wiedza, którą można, wiesz, zdobyć po odpaleniu, wiesz, 3 filmików dla dorosłych w internecie. Więc nie. Dobrego kochanka można rozpoznać po tym, ile rzeczy w łóżku, czy w sypialni, czy w ogóle bez majtek potrafi zrobić poza penetracją. I ja chciałabym tutaj być od razu, Tomku, dobrze zrozumiana. Ja nie mam nic przeciwko penetracji, bo penetracja jest fajna, jest przyjemna, kobiety bardzo ją lubią, ale w momencie, kiedy cała zabawa nie opiera się tylko i wyłącznie na penetracji. Kiedy, wiesz, właśnie jest czas na masaż ścibki, na rozmowę. Nawet kobiety lubią bardzo świntuszenie, bo my kobiety jesteśmy słuchowcami. I teraz jest...
Ja się tak uśmiecham, ale dobrze. No.
Ale świntuszenie jest fajne.
Ale wiem o tym, no przecież. A czyli właśnie, wiesz, ja cały czas się zastanawiam, ile ja mogę powiedzieć, że wiem, żeby Ania nie miała później pretensji, że zdradzam tajemnicę naszej alkowy. Ale wiem, o świntuszeniu też wiem.
No to fajnie, bo to jest fajna zabawa.
Bo tak na mnie patrzysz, wiesz, ja się uśmiecham i sprawiam wrażenie nie do końca tak ogarniętego, ale jestem, mam nadzieję, że chociaż trochę ogarnięty w tych kwestiach. Jasiu, książka jest, rozumiem, Potęga zabawnego seksu. Ja jej nie czytałem, dopiero dzisiaj dostałem, zresztą z dedykacją dla Ani i Tomka, Zdrowia i orgazmów. Bardzo piękna dedykacja, dziękuję. Rozumiem, że to jest forma przewodnika.
To jest książka z przepisami na seks. Ja mam takie marzenie, że tak jak w każdym polskim domu jest książka kucharska i kiedy chcemy urozmaicić te swoje ulubione dania, które sobie gotujemy na cały dzień, to sięgamy po książki kucharskie. To właśnie mam takie wielkie marzenie, żeby obok tych książek kucharskich stała moja książka z przepisami na seks. I w momencie, kiedy chcemy spróbować czegoś nowego, coś urozmaicić, to żeby każda para sięgała sobie po tą książkę, wyciągała ją i o, dzisiaj...
Ja wiesz co, zachęcę, czytając nazwy przepisu. Przepis pierwszy. Jak świntuszyć w 7 prostych krokach? Przepis drugi. Sahara i Alaska, czyli zabawa penisem, temperaturą i smakiem.
Widzisz, czy nie jest...
Przepis trzeci. Zaciągnij mnie do łóżka. Celebrowanie sprośnej i radosnej sztuki uwodzenia. Przepis czwarty. Jak dobrze się bawić we francuską pokojówkę. Przepis piąty. Zabawa w podryw przy barze. Przepis szósty. Tańcząca bez majtek. Przepis siódmy. Zabawa w przebojową dominę. Przepis ósmy. Polisz moje ciastko, czyli dziwka w kuchni. Przepis dziewiąty. Wszyscy jesteśmy erotycznymi pieszczochami, czyli witamy w zmysłowej krainie dotyku i seksu. Przepis dziesiąty. Pozytywne wibracje, czyli gadżety erotyczne na różne etapy związku. A i część druga jest jeszcze. Orgazm na wakacjach, seks na niedzielę, seks na gwiazdkę, seks na Dzień Kobiet, cipkowe rewolucje na wiosnę, seks na noc poślubną, domowe porno. Czyli seks na rocznicę ślubu. To wszystko, drodzy widzowie Sekielski Online, znajdziecie w tej oto książce. Potęga zabawnego seksu. To jest autorka Joanna Keszka, która zaszczyciła mnie dziś swoją obecnością.
Ale to już kończymy?
No, zleciało.
Szybko, wiesz, szybki jesteś.
Szybki jestem. Patrzę na czas. 47 minut. Więc,
nie, okay.
Więc uważam, że nie jest tak źle, wiesz?
Daliśmy radę, tak.
Jest coś ważnego, o czym byś chciała spuentować tę rozmowę?
Tak, ja chciałabym powiedzieć, przypomnieć, że żebyśmy nie wykorzystywali seksu do udowadniania czegokolwiek, ani do udowadniania swojej moralności, do czego nas zachęca Kościół i właśnie konserwatywni politycy, ani też do udowadniania swojej jakoby nowoczesności, do czego nas zachęca popkultura i media, które nas przebodźcowują, jeżeli chodzi o tą sferę seksualną, że żebyśmy w tej sferze seksualnej szukali odpowiedzi na podstawowe, dosyć proste, ale niezwykle ważne i w życiu, i w seksie pytanie, czego ja sam naprawdę, naprawdę chcę. I do kobiet, i do panów mam taki apel, żeby zaufać cipkom. Cipka to jest najszczerszy organ na mapie ludzkiego ciała. Ona zawsze mówi prawdę. Głowę oszukasz, cipki nie oszukasz. Wsłuchajmy się w to, co mówią cipki i podążajmy za tym, a ja nie mam co do tego wątpliwości, że zarówno i kobiety, i mężczyźni na tym skorzystają.
Zrozumieli panowie? To dobrze. Dziękuję bardzo. Joanna Keszka, Sekielski Online. Wielkie dzięki za tę rozmowę i za tę odrobinę edukacji.
Dzięki za zaproszenie.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.